Witam serdecznie. Moim gościem jest Bogumiła Berdychowska, ekspertka do spraw ukraińskich, Komitet Obywatelski Solidarni z Ukrainą. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Rosjanie wybierają się w najbliższym czasie do nieba?
No, najwyraźniej
albo do piekła.
Najwyraźniej tak, w każdym razie tak deklarują w programach publicystycznych. Generalnie te słowa padły w takim programie, który się nazywa Wieczór z Władimirem Sołowiowem.
A można oczywiście powiedzieć, że to wariat i że on zawsze bardzo mocno pewne rzeczy eksponuje, ale z drugiej strony to jest jednak propagandista, który zazwyczaj dobrze wpisuje się w myślenie Putina.
Zazwyczaj dobrze, ale to nie znaczy, że to jest jeden do jeden. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jego program, jego show Wieczór z Władimirem Sołowiowem to jest w tej chwili niezwykle popularny program propagandowy, dostępny do niedawna również za granicą poprzez RTL Planeta. Obecnie właściwie niedostępny, bo RTL Planeta została w większości wypadków z propozycji kablowych wyautowana. Niemniej, jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, zachowuje swoją pozycję. Co tam jest ważne? Ważne jest nie tylko Sołowiowi te jego deklaracje, ale nie tylko jego,
nie
prawda?
Nie tylko jego, że szefowa Rosja tutaj powiedziała dokładnie to samo.
Simonian, tak. I ona jeszcze odwołuje się, bo ona jest Ormianką z pochodzenia, więc ona odwołuje się do tego, że my chrześcijanie i tak dalej, i tak dalej.
A mówi o męczeństwie, to samo mówił Putin, że w 2017 roku, że będziemy, znaczy nie my będziemy, tylko oni będą męczennikami, bo staną się ofiarami złego, bezbożnego, antychrystycznego Zachodu.
Absolutnie tak. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na coś, co nie zostało, przynajmniej tak mi się wydaje, zauważone przez polskie media, jeżeli chodzi o ten program i w ogóle linię propagandową Kremla. Mianowicie od pewnego czasu bardzo systematycznie w tych wszystkich programach tworzona jest atmosfera nagonki na Polskę. Przy czym to jest, do tego wykorzystywany jest taki sposób, który może zafunkcjonować. Mianowicie wyciąga się historyczne resentymenty.
No to samo robiono z Ukrainą całkiem niedawno.
Z Ukrainą robiono non-stop i to...
Bardzo długo, przez wiele lat.
Znaczy od 14 roku to już właściwie nie było żadnego programu propagandowego, który nie mówiłby, że Ukraińcy są tacy czy śmacy. Natomiast bardzo długo Polska była dla tych propagandzistów pracujących na tych dużych kanałach właściwie niezauważalna. To było bez znaczenia. Po prostu Polska, no jakiś mały kraj w środku Europy, my, to znaczy Rosjanie, mogą się kłócić z Amerykanami, no ostatecznie z Niemcami czy z Francuzami, może Brytyjczykami, ale nie z Polską. Natomiast w ostatnim czasie i w moim przekonaniu jest to efekt naszej polityki, ale również na zachowania polskiego społeczeństwa po wybuchu wojny. Polska wróciła do głównego nurtu zainteresowań propagandy radzieckiej. I jak ta propaganda jest kreowana? Tutaj najlepiej to przedstawił taki deputowany polityk i jednocześnie publicysta Konstanty Zatulin, który powiedział tak, a sprawa Kresów jest już rozwiązana? Trzeba, mówi, na tym grać. Może tak tu zachęcimy Polaków do myśli.
To się pojawia, że chcemy zabrać im natychmiast zachodnią Ukrainę.
Dokładnie. Przy tej okazji 21 kwietnia Margarita Simonian, którą pan wspominał, czyli szefowa Russia Today, powiedziała, że niestety oni jako Russia Today są skutecznie ścigani z internetu. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że działania chroniące przed
propagandą rosyjską są skuteczne.
Są skuteczne, więc ona doszła do wniosku, że już takich działań przez RT nie można prowadzić. Natomiast zapowiedziała bardzo duży ruch przez sieci społecznościowe i wezwała właściwie wszystkich swoich rodaków do wsparcia tego typu działalności. Mówi, my przygotujemy content, a wy rozsyłajcie to wszędzie, do znajomych, krewnych, bliskich, dalekich, wszystko jedno.
Wczoraj rzecznik MSWiA mówił o tym, że dokładnie taki content będzie się pojawiał w mediach nie tylko polskich, również zachodnich.
Ale oczywista, dlatego że tak jak mówię, ona się zwróciła właśnie do całego rosyjskiego społeczeństwa pod tytułem chcecie pomóc Putinowi, chcecie pomóc Rosji. to przetranslujcie te nasze...
Ale czy to w ogóle może być skuteczne, że Ukraińcy są w stanie uwierzyć w takie, no, brednie, no, w takich to są brednie.
Wie pan co? To znaczy tak, na krótką metę, czy roztropni politycy oczywiście w to nie uwierzą, ale na czym opiera się propaganda putinowska? No przecież nie na tym, że mówi rozsądnie, waży rację. Właściwie idzie po bandzie. Znaczy mówi na przykład tak, Ukraińcy sami się ostrzeliwują. Ukraińcy sami się bombardują.
No, ale to jest przekaz do wewnątrz, to jest przekaz do Rosjan, którzy nie mają innego przekazu, to ale nie, do Ukraińców...
To nie tylko tak. Pragnę zwrócić panu uwagę, że po 2014 roku, w momencie, kiedy Putin zajął Krym, wydawało się, że po prostu, że żadne jego tłumaczenia nikogo nie przekonają.
Niemców przekonały, to prawda.
I Angela szybko. Merkel jeszcze po pierwszym telefonie powiedziała, że on jest chyba w alternatywnej rzeczywistości. Po czym? Co się stało? Po czym po 2014 roku zaczęli budować Nord Stream 2 razem z Gazpromem,
no, razem z... Pani raz, jeżeli przeczytamy tekst Jurgena Habermasa z wczoraj w Deutsche Zeitung, no to on mówi wprost, no mogą się bronić, ale nie za bardzo, bo się jeszcze Putin wkurzy.
Nie mówiąc już o tym, że przecież już do tej pory pojawiły się dwa listy od różnych
dzisiejsze rzeczywiście intelektualistów i dzisiejsze to są rzeczywiście intelektualiści, no, bo ten pierwszy to tacy pacyfisto-komuniści.
Ale jednak dwóch tam było z
dwóch znanych
no, postaci. Ale tak, 28. Ale tak czy owak, to się okazuje, że nie ma znaczenia, że ktoś w sposób po prostu nadzwyczaj brutalny zaatakował sąsiada, pogwałcił prawo międzynarodowe, zabija kobiety, dzieci, starców. Nie ma znaczenia to wszystko, bo zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy będą mówić, no może zabija, ale nie dajmy im broni, to będzie mniej zabijało.
No, wróćmy na chwilę do Polski. Czy to znaczy, że jakby w tej chwili będzie budowana taka narracja, że Polska pomaga Ukrainie, żeby jej zabrać ziemię? To jest ten przekaz putinowskiej propagandy?
Tak. I zresztą wczorajszy tak zwany raport służb specjalnych właściwie do tego się sprowadza. To znaczy tam niby wprost się o tym nie mówi, bo się mówi tylko, że no właściwie o co chodzi, że tutaj najpierw była propozycja, żeby siły pokojowe NATO wprowadzić, ale tak naprawdę to nie chodzi o siły pokojowe NATO. I wracając do tego programu propagandowego Wieczór z Władimirem Sołowiowym, to tam jest taka postać, bo tam wszyscy goście mają jakieś funkcje.
Jakieś role. No tak, jak dobrej powieści Fiodora Dostojewskiego. Tak
jest taki Wasyl Wakarow, który jest Ukraińcem z Zakarpacia i wybrał Rosję. I jego rola od jakiegoś czasu polega na tym, że niby przedstawia stanowisko oficjalnego Kijowa, ale tylko po to, żeby w pewnym momencie przesiąść się na Polskę i powiedzieć, że wiadomo, co Polsce chodzi, że przecież chce zająć zachodnią Ukrainę, że za chwilę 5 obwodów wpadnie do polskiego koszyka i tak dalej, i tak dalej. I raz, drugi raz, trzeci raz to jest nieskuteczne, natomiast w momencie, kiedy się to non-stop pojawia i kapie, nie mówiąc już o tym, że siła propagandy to jest również jakaś funkcja zmęczenia społecznego.
Ukraińcy się niebawem zmęczą, to wszyscy się zmęczymy. Za chwileczkę wrócimy do tego pytania. Żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy w RMF 24, w Radiu RMF 24, a także w mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl. Przypomnę, naszym gościem jest Bogumiła Berdychowska, ekspertka od spraw ukraińskich. Powiedzieliśmy o tej propagandzie, która się sieje. Ona się sieje oczywiście głównie na Rosję, ale rozumiem, że może się zacząć siać również na Polskę. Ja widziałem już w mediach, rozmaitych mediach tak zwanych narodowych, takie sugestie, że może jednak byśmy trochę wzięli.
Ale jeszcze...
Ale czy ona będzie też siała się na Ukrainie,
ale
w Ukrainie?
Zwracam uwagę, że ona się sieje w Polsce również poprzez sieci społecznościowe poza tak zwanymi mediami narodowymi, jak pan ładnie to sformułował. Nagle pojawiają się informacje, że ktoś, kto miał kontakt z uchodźcami, że nie wiem, że oni mają jarosztyniowe postawy.
Słynna kuzynka z Ząbek, która pojechała do szpitala i nikogo nie chcieli przyjąć i w ogóle tylko Ukraińców przyjmują.
Dokładnie to jest to. W ten sposób w warunkach współczesnych oddziaływuje się na świadomość społeczną. I dopóki to są pojedyncze wypadki i dopóki, że tak powiem, duże media pilnują tego, to oczywiście możliwość oddziaływania przez sieci społecznościowe jest mniejsza, ale wystarczy chwila lenistwa czy takiego uspokojenia, że wszystko jest w porządku i to może błyskawicznie się rozlać.
Mówiliśmy powiedzmy o Niemczech, ale powiedzmy też o Stanach Zjednoczonych, bo tu widzimy zmianę dla odmiany w drugim kierunku. To znaczy początkowo Stany Zjednoczone pomagały, dawały pieniądze, ale raczej mówiło o tym, że Ukraina musi się obronić. Ale mamy już wypowiedzi, które mówią, chcemy, by Ukraina pozostała suwerennym, demokratycznym krajem, zdolnym do obrony swojego suwerennego terytorium. I drugie zdanie jest nawet ważniejsze, to mówi sekretarz obrony Lloyd Austin, mówi, chcemy zobaczyć Rosję osłabioną do tego stopnia, by nie mogła robić tego rodzaju rzeczy, które robi napadając na Ukrainę. To jest bardzo mocna deklaracja i ona idzie dużo dalej niż te wcześniejsze deklaracje.
Bardzo mocna, przy czym trzeba jasno powiedzieć, że Ukraini, że Amerykanie, którzy są wewnętrznie bardzo spolaryzowani, w jednym się łączą i tu właściwie nie ma różnicy między polityką Partii Demokratycznej
a
republikańskiej. I tym przypadkiem jest Ukraina. I tu rzeczywiście wystarczy, że tak powiem, sięgnąć do czasów poprzedniej administracji i przypomnieć sobie politykę przede wszystkim kongresu i republikanów w kongresie. Oni rzeczywiście bardzo mocno stali po stronie Ukrainy. Natomiast ta ewolucja z ostatnich tygodni jest, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Jest efektem tego, że Ukraińcy biją się i to biją się dzielnie.
Bez dwóch zdań. To znaczy, to jest oczywiście zasługa tego, że oni się obronili i że wypychają trochę Rosjan.
Dokładnie,
to nie ma dwóch zdań.
Bo gdyby, tak jak zresztą, pomimo, że nie było oficjalnych deklaracji, ale jak zakładano w Moskwie, gdyby ta operacja była błyskawiczna, gdyby Blitzkrieg się powiódł, to oczywiście Amerykanie oczywiście bardzo by niewątpliwie współczuli. Tak, współczuli.
Wszyscy byśmy współczuli.
Ale nic z tego by nie wynikało. To zresztą przypomnę panu, na pewno pan to doskonale pamięta, że ambasador Ukrainy w Berlinie, Melnyk, opowiadał...
Strasznie go nie lubił.
Strasznie. Opowiadał taką historię, że tuż po wybuchu wojny stawił się u jednego z niemieckich polityków z takim alarmistycznym właściwie apelem o pomoc dla Ukrainy, a niemiecki polityk mu odpowiedział: nie ma sensu, w 48 godzin padniecie, tak? Więc część tej rezerwy była, znaczy ja bym powiedziała tak, że to był efekt Krymu z 14 roku. Wtedy Ukraina się nie broniła. Ja pomijam już fakt, że oczywiście zachodni sojusznicy Ukrainy mówili, tylko się nie dajcie sprowokować, nie dajcie pretekstu Putinowi, żeby nie było gorzej. I tak Ukraińcy nie dawali się sprowokować, nie dawali pretekstu i cały Krym został zajęty, a Girkin po kilku tygodniach zjawił się w Słowiańsku i zaczęła się ruska, jak to się nazywało, ruska wiosna na Donbasie. W tej chwili, w lutym, Ukraińcy nie popełnili tego błędu.
Bronili się znakomicie, oczywiście Stany też nazwijają z tego powodu. No ale znowuż wróćmy do Niemiec, bo Niemcy mówią właśnie dlatego, że Amerykanie teraz tak eskalują, no to Putin może dać się sprowokować, bo to teraz niby on jest sprowokowany i może użyć tej swojej nowej broni, o której usłyszeliśmy, pociski Sarmata, które są ultra nowoczesne, ultra szybkie i Putin mówi, ja mam taką broń, że mogę wam wszystkim pokazać. No, znowuż propagandowa telewizja i te słynne symulacje, gdzie to nie mogą te pociski dolecieć.
Być może tak jest, być może tak nie jest. Nic w tej sprawie nie możemy powiedzieć, bo nigdy te pociski nie były użyte w warunkach bojowych. W związku z czym może tak, może nie. Jest pytanie, ile tych pocisków mają, co ewentualnie mogliby z nimi zrobić. To jest wielki znak zapytania. Ja nie chcę lekceważyć Rosjan, bo uważam, że lekceważenie przeciwnika to jest prosta droga do porażki czy do klęski. Natomiast w tej sprawie Putin może powiedzieć wszystko, a w sensie zobiektywizowanym właściwie nie da się powiedzieć nic.
No ale ja zapytam jeszcze o tą propagandę, tak. Bo czy to jest tak, że ona rzeczywiście mówi nam coś o stanie ducha Rosjan? To znaczy, czy oni rzeczywiście są gotowi? No bo użycie tych pocisków wobec miast zachodnich oznacza wojnę atomową, trzecią wojnę światową. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy, to żadne państwo zachodnie sobie na to nie pozwoli, żeby go zbombardować. No to oznacza koniec Rosji. Oczywiście padały takie zdania, że wolimy, żeby Rosja, żeby świat przestał istnieć, niż byśmy my mieli stracić życie. Ale to jest propaganda,
nie,
a nie życie.
Cytat z Putina brzmiał, po co nam świat, w którym nie ma Rosji?
Tak.
tak to brzmiało, bo to było...
To w dłuższej sekwencji słynne, wypowiedzi słynne.
I puenta była taka, po co nam świat, w którym nie ma Rosji. Jednym słowem, pan w gruncie rzeczy zapytał o skalę szaleństwa,
którą dopuścić Putin. Jest wciąż politykiem racjonalnym, bo wywołanie tej wojny to jest skutek polityki Zachodu i on jest racjonalny.
Po pierwsze, nie jest politykiem racjonalnym i myślę, że pośrednim sukcesem tej propagandy rosyjskiej, która idzie absolutnie po bandzie, jest to, że zupełnie spore grona sensownych z całą pewnością ludzi zaczyna się zastanawiać, a czy myśmy przypadkiem, nie wiem, jakoś go nie sprowokowali, czy nie zrobiliśmy mu przykrości, czy jego odpowiedź w postaci wojny nie ma jakiejś racjonalnej...
Syndrom kobiety bitej przez męża.
Albo tak zwany sztokholmski, czyli...
Ale
doskonale pan, panie redaktorze, sobie zdaje sprawę, że jest taka publiczność, która mówi... Zresztą, przepraszam, no, nawet w jednej z dzisiejszych tygodniowych magazynów jest wywiad z pewnym profesorem, który mówi, no Putin został sprowokowany do tego. No, na tej zasadzie można powiedzieć wszystko. Prawda wygląda w ten sposób. To rosyjscy żołnierze weszli na teren Ukrainy, to rosyjska artyleria ostrzeliwuje ukraińskie miasta, to rosyjskie samoloty bombardują ukraińskie miasta, to rosyjskie siły niszczą w sposób absolutnie barbarzyński infrastrukturę i co najważniejsze, zabijają ludzi, w tym ludzi cywilnych, którzy nie mieli żadnych szans i w ogóle nie wdawali się w żadne
działania
militarne. Więc ja pytam, w momencie, kiedy mamy takie fakty, to w tym samym momencie, kiedy ktoś zaczyna mi mówić, a możeśmy go nie sprowokowali, co Ukraina miałaby zrobić, żeby Putin nie czuł się sprowokowany?
No mogłam go wpuścić i podporządkować się całkowicie.
On udzielił odpowiedzi w swoim zresztą wystąpieniu do parlamentarzystów z 27 kwietnia i w gruncie rzeczy on powiedział tyle, że Ukraina spełniłaby jego oczekiwania i nie drażniłaby go, gdyby w gruncie rzeczy nie istniała. To jest zresztą ta nuta, która się u niego pojawia od wielu, wielu miesięcy. No, było takie słynne...
Przepraszam, ale to widać, to znaczy nie musimy go słuchać. Znaczy on dokładnie to robi. Tam, gdzie wkracza, Ukraina przestaje istnieć. To znaczy są... Tak naprawdę jest zrównana ziemia, wszystko jest zaminowane, więc on nie tylko to mówi, on to zupełnie wprost robi. I absolutnie. Nawet jeśli nie uda mu się całej Ukrainy zdobyć, a pewnie mu się nie uda.
Nie uda mu się.
To uda mu się, to jeżeli to będzie trwało dłużej, to może mu się udać ją zadusić no właśnie tą straszliwą przemocą.
To znaczy...
Gospodarcze, ekonomicznie, mówię o takim zaduszeniu.
Ja uważam, że dwie rzeczy są, że tak powiem, fundamentalne i w to bije Putin. Po pierwsze oczywiście wymordowanie odpowiedniej ilości ludzi, a odpowiedniej to znaczy na tyle dużej, żeby budziło to przerażenie. Jak powiedział prezydent Zeleński, ziemię czy terytoria możemy wrócić, a ludzi nie wrócimy, tak, którzy zostali zabici. I druga sprawa to jest dewastacja kraju, to znaczy zniszczenia infrastruktury. Nie ma nowoczesnego państwa bez infrastruktury. To, co robią wojska Putina, to jest planowe, systematyczne niszczenie infrastruktury. Nawet te miejscowości, które Rosjanie opuścili na początku kwietnia w okolicach Kijowa, czyli Irpeń, Bucza, Hostomel, Borodianka, do tej pory infrastruktura nie została odbudowana, dlatego że te zniszczenia...
Rozminowanie jednego dnia minowania to jest półtora miesiąca, a Ukraina nie ma tych ludzi, żeby to zrobić.
Dokładnie. I oczywiście prawdą jest tak, że różne kraje wysyłają tam swoich specjalistów do pomocy. Również nasza straż pożarna wysłała tam swoich ludzi do pomocy. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jednym z celów Putina oprócz po prostu mordowania ludzi, jest takie zniszczenie tego kraju, żeby Ukraina na bardzo długi czas przestała być w jakikolwiek sposób atrakcyjna, tak, dla współpracy międzynarodowej. Ja mam nadzieję, że tak czy owak ten cel Putin nie osiągnie, ale zupełnie osobnym pytaniem i racjonalnym pytaniem jest, ile jeszcze czasu da mu społeczność międzynarodowa, żeby mordował i niszczył niezależny kraj, którego granice wcześniej Federacja Rosyjska uznała.
A kraje zachodnie zagwarantowały mu neutralność i ochronę. To też trzeba powiedzieć zupełnie jasno.
No tak, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, ale w tym pęczku była również Federacja Rosyjska, która była również jedną ze stron memorandum z Budapesztu, które to memorandum wieńczyło, że tak powiem, przekazanie broni atomowej, która znajdowała się na terenie Ukrainy, do Federacji Rosyjskiej. To wszystko zostało pogwałcone mało tego, ja bym powiedziała tak, że to, że było pogwałcone, to jedno. Natomiast w momencie, kiedy prezydent Zełenski w czasie konferencji w Monachium w ubiegłym roku napomknął o tym, że Ukraina potrzebuje gwarancji, poważnych gwarancji, bo memorandum budapesztańskie, dzięki któremu przekazaliśmy broń, okazało się zupełnie fikcją, dokładnie, to propagandziści, ale i sam Putin, nie tylko propagandziści.
Powiedzieli, że Ukraina chce broni atomowej. Dokładnie, to oczywiście. Ja dokładnie. Się jeszcze zapytam o papieża Franciszka. Ukraińcy od samego początku, najpierw ustami mera Kijowa Kliczki, później ustami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale także ustami całego episkopatu grecko-katolickiego i łacińskiego zaprosili papieża Franciszka. Na początku była taka wypowiedź, że on oczywiście rozważa przyjazd. Później padła wprost odpowiedź: nie przyjadę, bo to nie kończy wojny. Jaka jest reakcja zwykłych Ukraińców na te słowa? No w Polsce one się spotkały z dość ostrą krytyką, ale jak jest na Ukrainie?
Znaczy, po pierwsze muszę powiedzieć, że nasze szczęście w nieszczęściu polega na tym, że nasz Kościół przyjął zupełnie inną strategię.
A w Polsce bez dwóch zdań i w Ukrainie również.
Naprawdę, to jest olbrzymi wysiłek, który budzi mój szczery szacunek. Natomiast niestety muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o politykę Watykanu, to jest to polityka niezrozumiała, nieracjonalna. Ja mówię o polityce, nie mówię o tej stronie duchowej, prawda?
Bo, tak, mówimy o polityce, dyplomacja watykańska, tak, to jest polityka, tak, ale nie symbolika.
I do tego wszystko to jest, nie wiadomo, czy bardziej dwuznacznie moralne, czy po prostu cyniczne.
Jeden z biskupów prawosławnych napisał tak, do grekokatolików, podkreślmy, to jest 8% kościół, który złożył ogromną daninę krwi i wierności papieżowi, napisał do nich tak: Rzym nie jest ojczulkiem czy ojcem, Moskwa nie jest matką. Dajcie sobie spokój, odejście od tego Rzymu. Ja mam wielu przyjaciół księży grekokatolickich i niektórzy z nich mówią, gdyby patriarcha Światosław, czy metropolita, zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej powiedział nam teraz: odchodzimy, to my byśmy odeszli. To jest możliwy scenariusz, znaczy, szczególnie, że o nim się mówi od lat.
Ja bym powiedziała tak, że ja w ten scenariusz nie wierzę. Metropolita Światosław jest człowiekiem roztropnym, czego dał wyraz nie jeden w przeszłości.
Jest niezwykły, inteligentnym człowiekiem, tak. Przepięknie prowadzi
swój kościół. Nie mówiąc już o tym, że przy całym moim krytycyzmie w stosunku do papieża Franciszka, ja jednak bym protestowała przeciwko zrównaniu
z Cyrylem,
polityki Watykanu z tym, co robi patriarchat moskiewski. No Cyryl, patriarcha moskiewski, Cyryl, nie tylko w pełni od początku do końca poparł politykę Putina w stosunku do Ukrainy od lutego tego roku, ale właściwie ściga się, że tak powiem, w popieraniu inwazji zbrojnej. I tu muszę powiedzieć, niech pan zwrócić uwagę, że sam również Cyryl przeszedł pewną ewolucję. W 2014 roku...
Nie było to takie jednoznaczne. Poczekał chwilę, zanim poparł.
Nie. W 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym i kiedy na Kremlu uroczyście było przyjmowanie Krymu w skład Federacji Rosyjskiej, Cyryl się tam nie zjawił na tej uroczystości. On rozumiał, że to jest troszeczkę too much, troszeczkę za dużo, tak? W 8 lat później wszystkie jego skrupuły odpadły, pomimo że to, co robią żołnierze rosyjscy, to jest po prostu jedna niekończąca się zbrodnia wojenna.
Chociaż trzeba powiedzieć, że już w 2015 mówił o tym, że powrót Krymu do Rosji to jest element budowania ruskiego mira, więc też mu się zmieniło. Ale to zostawmy. Bogumiła Berdychowska, ekspertka do spraw ukraińskich, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.